15 minut zostało do godziny 8, to jest wtorkowy poranek w net. 18 dzień grudnia, z nami kolejny gość przez telefon. Tym razem, bo po pierwsze gość bardzo, bardzo daleko we Wrocławiu, po drugie nawet jakby był bliżej, to też nie wiadomo, czy przez zaspy do studia w net by dojechał, bo sypie niemiłosiernie w Warszawie i robi się coraz śnieżniej. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
Dzień dobry, już szczęść Boże.
Grzegorz Braun, reżyser filmów dokumentalnych, a ostatnio bohater rozlicznych publikacji na temat podżegania do mordu. Jak się pan czuje w tej nowej roli?
Jakie publikacje, taki bohater, można by powiedzieć, parafrazując powiedzenie znane i nielubiane aktualnego lokatora Pałacu Belwederskiego.
Posterunkowy już do pana zapukał?
Pan nawiązuje do tej kampanii uruchomionej w ostatnich dniach, która miała mnie przedstawić jako kryminalistę w scenerii z amerykańskiego filmu typu Mistrz Kierownicy Ucieka. Prokuratura ogłosiła, a paradziennikarze z centralnych ośrodków masowej dezinformacji podchwycili, że mianowicie prokuratura nie może mnie rzekomo znaleźć od 2 miesięcy. To jest bajka, kłamstwo i ściema. Dowiedziawszy się o tym, na wszelki wypadek udałem się na pobliski komisariat policji, żeby tam zapisali, że jestem, nie unikam, nie uchylam się i nie konspiruję, żeby mi przypadkiem ktoś o 6 rano nie wszedł przez zamknięte drzwi do domu.
I co, zdziwili się bardzo, jak pan przyszedł? Zapisali grzecznie? Ma pan jakieś poświadczenie, że zapisali?
Pana, w najmniejszym stopniu się nie zdziwili, po prostu stwierdzili, że w żadnym rejestrze poszukiwanych nie figuruje i na moje nalegania, molestowania i usilne prośby pan aspirant sporządził notatkę urzędową tutaj we Wrocławiu, no bo cała ta akcja została nakręcona przez wymiar niesprawiedliwości i gwiazdę śmierci, jedną, drugą i trzecią, w mieście stołecznym w Warszawie.
Bo dokładnie, Prokuratura Okręgowa w Warszawie informował o tym jej rzecznik Dariusz Ślepokura, cytuję, wszczęła postępowanie sprawdzające w kierunku przestępstwa polegającego na wzywaniu do popełnienia zbrodni, które jest zagrożone karą więzienia do lat 3. I teraz może wróćmy sobie do...
A to jakaś zupełnie inna historia, widzi pan, już się w tym gubię, bo wczoraj dostałem wiadomość, że 3 stycznia oczekuje mnie pani prokurator w Warszawie na Woli po to, żeby mnie oskarżać, to znaczy zarzut przedstawiać, jak rozumiem, z paragrafów,
już konkretnych,
numery,
tak?
Których numery podał mi pan mecenas, którego znaleźli w Warszawie, właśnie jakoś jak poszukali, to znaleźli. Otóż z tych paragrafów wynika, że to chodzi o tę powązkowską sprawę, w której z kolei jestem przedstawiany jako jakaś niegodziwa hiena cmentarna, podczas kiedy chodziło o to, żeby patrzeć na tyle blisko, na ile to możliwe, na działania żandarmerii wojskowej i prokuratury związane z tymi pomylonymi trumnami i ekshumacjami na krzyż, co to miały miejsce wcześniejszą jesienią tego roku.
Zresztą tego samego dnia, kiedy te wypadki się rozgrywały rano w Warszawie na Powązkach, informowaliśmy o tym właśnie jeszcze na żywo w Poranku w net. A proszę powiedzieć, bo też za panem ciągnie się taka sprawa dosyć absurdalna, w której nie wiadomo dlaczego jest pan obwiniany, nie pamiętam, czy ja dobrze formułuję teraz, czy o pobicie policjanta, czy o utrudnianie policjantom czegoś?
Ciepło, coś w tym rodzaju. Wie pan, to właściwie nie sprawa za mną się ciągnie, tylko ja się ciągnę za sprawą. Już 5. rok tutaj fałszywie zeznają tacy zmówieni z prokuratorami policjanci. Zeznają, że mianowicie nie mogli sobie z całą większą grupą ze mną poradzić, a że jednego podobno nawet zraniłem i ciężko obraziłem. I tu pan prokurator czyta akt oskarżenia, że miałem funkcjonariusza obrazić, nazywając go osiłkiem w kurteczce w kratkę.
No to rzeczywiście to jest skrajnie obraźliwe, tak.
Piąty rok, proszę pana, to trwa I to wszystko razem z tymi ostatnimi akcjami Huzia na Juzia, no to jest obraza sprawiedliwości. I byłoby to wszystko bardzo, bardzo śmieszne aż do rozpuku, gdyby tam wszędzie nie wisiał orzeł w koronie i na piersiach tych sędziów, co się zmieniają, i na czapkach tych policjantów. No po prostu to jest państwo w stanie rozkładu.
Ale tutaj nie tylko chodzi o wiszące orły, ale chodzi też o wiszące nad panem groźbę, bo przecież to jest tak, że tych pułapek jest kilka i jak rozumiem, wystarczy, że w jednej ze spraw zapadnie prawomocny wyrok, w którym pan dostanie nawet jakiś symboliczny wyrok w zawiasach, po to, żeby potem zapadł od razu szybciutko wyrok w innej sprawie i pan trafia do więzienia po prostu.
Tam jest do 5 lat więzienia w tych paragrafach. Do 5 lat. Także no, do tej pory nikt mi tutaj nie mruga do mnie okiem, że to że jakieś żarty są, więc co tam władza ludowa zdecyduje, no to się okaże, prawda, jaka będzie moda w nadchodzącym sezonie, bo te sprawy przecież trwają, więc też pewnie będą się rozglądać i węszyć pod wiatr i prokuratorzy i przepraszam bardzo sędziowie, tak jak ich znam do tej pory. No i cóż, nie wiadomo do czego to wszystko zmierza. Wiadomo w każdym razie, że spełniają tutaj swoją rolę usłużni paradziennikarze, czyli w istocie funkcjonariusze frontu walki ideologicznej z Polakami, zatrudnieni w Gwieździe Śmierci z ulicy Czerskiej, zatrudnieni w Gwieździe Śmierci z ulicy Wiertniczej, pracujący dla Państwowej Agencji Propagandowej, czyli PAP, pracujący dla telewizji reżimowej zwanej dla zmylenia przeciwnika publiczną. No oni wszyscy, proszę pana, nie wahają się zamieszczać czasem nawet i dość sążnistych tekstów, komunikatów na mój temat, nie przestrzegając tej takiej podstawowej reguły gry, że się do delikwenta dzwoni po to, żeby mu dać szansę, żeby kiwnął głową albo zaprzeczył. Prawda? Wobec mnie takie reguły gry nie obowiązują. Podporządkowują się zresztą tym regułom gry różni pańscy koledzy i moi znajomi pełniący obowiązki opozycyjnych dziennikarzy i redaktorów, ponieważ oni też zamieszczają sążniste teksty i zamieszczają je na podstawie doniesień Gwiazdy Śmierci, nie interesując się tym, co ja właściwie powiedziałem, czy nie powiedziałem. I to wszystko za towarzysza Lenina, to się nazywało organizatorska funkcja prasy.
Bardzo ładny termin, czyli, warto go przypomnieć. Tak.
Czyli no właśnie, cytujmy klasyków. Towarzysz Lenin nazwał to organizatorską funkcją prasy, no i po naszemu to by się nazywało branie udziału w nagonce.
Wczoraj z wiadomością dnia była też informacja o tym, że szykuje pan film dokumentalny o Adamie Michniku. Na jakim etapie przygotowań jest ten film w tej chwili, proszę powiedzieć?
Och, proszę pana, czego to dziennikarze, no nie powiem, nie wymyślą, bo nie wymyślili, ale czego to nie napiszą i potem...
No to jak potem, jest,
no,
to jak
dobrze,
jest.
Dobrze. No wie pan, no prawda jest taka, że to jest jeden z tematów, które bardzo chciałbym zobaczyć na ekranie. Mhm. A co się nie uda, to czas pokaże, no bo zwłaszcza w tych okolicznościach ciężkich przyrody otaczającej, sam pan rozumie, że jakby to powiedzieć, no ja reżyserem bywam tylko od czasu do czasu. Ostatnio mi się udało troszkę pobyć reżyserem, to zrobiłem nowy film dokumentalny, który się nazywa Transformacja od Lenina do Putina. No i dwie pierwsze części tego filmu są już gotowe, ale to jest dopiero połowa roboty. Chciałbym, żeby cała historia aż do układu Jaruzelski-Geremek z roku 89, żeby się zamknęła w 4 częściach. No i sam pan rozumie, że mój kolega producent Robert Kaczmarek ma z tym sporo kłopotu, żeby jakoś związać koniec z końcem i żeby te rzeczy się udało skutecznie nie tylko zmontować, ale jeszcze puścić gdzieś tam w lód na jakichś płytach, no bo żadna telewizja oczywiście tego przecież nie pokaże póki co, prawda? Póki co. Więc jak się to uda, jedno i drugie, no i jeżeli jeszcze będziemy przy życiu, to no to istotnie, może film Towarzysz Redaktor zainteresowałby, to taki roboczy tytuł oczywiście, prawda, tu wymieniam, każdy projekt jakiś ma roboczy tytuł, więc film pod roboczym tytułem Towarzysz Redaktor może by także i pana zainteresował.
No, myślę, że nie tylko mnie by zainteresował, ale pamiętam różne rozmowy prywatne z rozlicznymi wydawcami, którzy szukają nieustannie, jak to wydawcy bestsellerów, i mówią, kurczę, taką prawdziwą, krwistą biografię Michnika albo na przykład Geremka to bym bardzo chętnie wydał, tylko jest jeden szkopuł. Nikt w Polsce nie chce takiej książki napisać.
No widzi pan, jaki to jest ciekawy kraj. Wszędzie, powiedzmy, no, w naszym kręgu cywilizacyjnym jacyś nawet nie tylko emerytowani, ale wręcz urzędujący jeszcze prezydenci, ministrowie, mężowie i żony stanu mają całe półki swoich biografii. Prawda? A Polska w tym groteskowym kształcie post-PRL-u jest takim krajem, w którym łobuzy, które zaważyły na życiu narodu, każdego z nas z osobna i wszystkich razem, te łobuzy nie mają nawet spisanych biografii.
Ale miejmy nadzieję, że to się zmieni.
Tacy właśnie oszuści, jakich nazywał świętej pamięci Zbigniew Herbert, to właśnie do wspomnianego Adama Michnika ten epitet przylepił, poeta wielki. Tacy oszuści mogą żerować na niewiedzy i nieświadomości mas i młodych, dorastających pokoleń, po prostu dlatego, że nie ma w bibliotece na półeczce książeczek, w których fakty byłyby spisane, z których można by się dowiedzieć, skąd tym ludziom nogi wyrastają, w jakich środowiskach, w jakim kręgu ideowym formowali się, sposobili się do tych ról, które odgrywają do dzisiaj w życiu publicznym. No, Bronisław Geremek już na tamtym świecie, Jacek Kuroń także, ale właśnie pan redaktor ciągle jeszcze...
Na biografię ciągle czekamy. To może tym razem będzie tak, że filmy będą wcześniej od książek, czyli odwrotnie niż zwyczajnie to w biznesie bywa. Bardzo dziękuję serdecznie. Grzegorz Braun był gościem Poranka.
Dziękuję. Wnet. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego na święta. Szczęśliwego Bożego Narodzenia.
Wzajem. Z Bogiem. 2, 1, 0.
Kurier poranny.
No na wiatę paura!
Przed mikrofonem Aleksander Wierzejski, witam Państwa. Wczoraj w Moskwie był Radosław Sikorski. Mimo zapowiedzi szefa polskiej dyplomacji, Rosjanie nie określili terminu, w którym zwrócą rak rządowego Tupolewa. Dziś w Moskwie jest prezydent Ukrainy Wiktor Janukowicz. Wizyta jest robocza, a zdaniem ukraińskich mediów jej celem jest włączenie Ukrainy do organizowanej przez Rosję Unii Celnej. Poza Rosją w ramach Unii jest jeszcze Białoruś i Kazachstan. W minionym tygodniu właśnie o tej Unii mówiła amerykańska sekretarz stanu Hillary Clinton, która zapowiedziała, że USA nie pozwolą na odbudowę Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich pod innym szyldem. Dziś pani Clinton leczy się po urazie i raczej nie wróci na stanowisko szefa amerykańskiej dyplomacji. Od stycznia w nowym rządzie zastąpi ją demokratyczny senator John Kerry. Tymczasem ukraińskie media cytują wypowiedzi Leonida Koziary, przewodniczącego Ukraińskiej Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych i posła z Partii Regionów. Zdaniem Koziary Ukraina może równocześnie funkcjonować w Unii Celnej i jako kraj stowarzyszony z Unią Europejską. Wczoraj na Kijowskim Placu Niepodległości odbyły się demonstracje przeciwko wstąpieniu do Unii Celnej. Skoro już jesteśmy przy Ukrainie, to zerknijmy do Żytomierza. Na Uniwersytecie imienia Iwana Franki rozpoczyna się konferencja naukowa pod tytułem Ugoda Hadziacka 1658 roku jako jeden z bodźców powstania państwa ukraińskiego. Inicjatorem spotkania jest Związek Szlachty Polskiej, a wspiera ją Konsulat Generalny Rzeczpospolitej w Winnicy. Konferencja jest częścią projektu Historia jednoczy narody. Z kronikarskiego obowiązku przypomnę, że Ugoda Hadziacka została zawarta między Kozakami a Rzeczpospolitą w 1658 roku. Przewidywała ona przekształcenie Rzeczpospolitej obojga narodów w Rzeczpospolitą trojga narodów z nadaniem szlachectwa Kozakom, pełnych praw dla duchowieństwa prawosławnego i powołania księstwa ruskiego, utworzonego z województw kijowskiego, bracławskiego i czernichowskiego. Księstwo to było trzecim równoprawnym partnerem Unii. No niestety nic z tego nie wyszło. Wracamy na krajowe podwórko, a tutaj spadają ceny paliw płynnych na niektórych stacjach. Za litr benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 płacimy 5,30. Średnia cena jest wyższa o 20 groszy. Te najniższe ceny od 8 miesięcy mają związek z kryzysem gospodarczym. Mniej zarabiamy, mniej kupujemy i konsumujemy mniej ropy naftowej. Najtaniej jest w województwach dolnośląskim i pomorskim, gdzie cena ustabilizowała się na poziomie 5,39 na Dolnym Śląsku. Najmniej zapłacimy, tankując olej napędowy, 5,51 za litr. Najdrożej było w styczniu zeszłego roku. Za litr trzeba było zapłacić o 23 grosze więcej, czyli możemy się nawet spodziewać obniżek. Raczej w granicach kilku niż kilkudziesięciu groszy. Czyli na stacjach paliw podjeżdżamy wyluzowani, za to z dużym napięciem powinniśmy śledzić rozgrywkę, jaka toczy się wokół koncernu Polimex Mostostal. Firma ta w zeszłym roku wypracowała 8% polskiego PKB. Dziś stoi na krawędzi upadku. W listopadzie Polimex Mostostal zawarł porozumienie z wierzycielami. Wczoraj Dziennik Rzeczpospolita doniósł, że Raiffeisen Polska, Royal Bank of Scotland oraz BNP Paribas Bank nie zgodziły się na to porozumienie. W sprawie jest dużo niewiadomych. Firma ma czas do czwartku. Jeśli nie uda się znaleźć porozumienia z wierzycielami, będzie musiała złożyć wniosek o upadłość. Przypomnę, że chodzi o przedsiębiorstwo, które wypracowało w zeszłym roku 8% przychodu krajowego brutto. Teraz rzut oka na wydarzenia kulturalne, gdyż dzisiaj pierwsza rocznica śmierci Wacława Havla. Polska prasa to odnotowuje, a czeska pisze, że rok temu podczas żałoby wydawało się, że niemal wszystko w Czechach będzie nosić imię wielkiego polityka. 80 tysięcy obywateli podpisało się na przykład pod petycją żądającą zmiany nazwy portu lotniczego w Pradze właśnie na Wacława Havla. To samo miało stać się z Placem Wolności w Hradec Kralove. W Karlowych Warach nie udało się nawet zmienić nazwy ulicy z ulicy Moskwy na ulicę Havla, gdyż Rada Miejska uznała, że Havel nie był rusofobem. Nic też nie wyszło z planów postawienia dziesiątków pomników i tablic pamiątkowych. Udało się zmienić nazwę dwóm praskim podstawówkom i posadzić kilka lip właśnie imienia Havla. Materialny ślad zostanie w Pilźnie, gdzie budowany jest nowy teatr. W 2015 roku zostanie on oddany właśnie pod imieniem Wacława Havla. Dla wielu Czechów jest to ok, bo związek Havla z teatrem jest znacznie bardziej oczywisty niż z lotnictwem. A przy okazji pozdrawiamy pasażerów podróżujących z portu lotniczego imienia Chopina do portu lotniczego imienia Lecha Wałęsy. Częstochowie swoją wędrówkę po Polsce rozpoczęło Betlejemskie Światło Pokoju. Skauci słowaccy przekazali je w miejscowości Świt przedstawicielom Związku Harcerstwa Polskiego. Częstochowa, Kraków i Poznań to pierwsze miasta, do których dotarł płomień z groty narodzenia pańskiego w Betlejem. Harcerzom z Częstochowy światło zostało przekazane podczas mszy świętej na Jasnej Górze, której w kaplicy Matki Bożej przewodniczył biskup Władysław Depo.
To jest symbol, to jest płomień nadziei dla nas i dla ludzi, którzy tej nadziei potrzebują.
Niesienie pokoju jest właśnie spełnienie dobrych uczynków, dzielenie się tym światłem innymi ludźmi, dlatego odbieramy właśnie stąd światełko i później zanosimy je do swoich środowisk.
Jak wyjaśniła komendantka Chówca Częstochowa, tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju nawiązuje do Księgi Rodzaju i mobilizuje do bycia dobrym.
Harcmistrzyni Maria Kotkiewicz, komendant Kachówca Częstochowa. W tym roku hasło Odważ się być dobrym tak naprawdę nawiązuje do Księgi Rodzaju, do tego fragmentu, w którym Bóg wiedział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Skłania nas też do takich refleksji, do tego, że dzisiaj w tym współczesnym świecie, gdzie trudno o te przesłanki dobra, szukać w sobie właśnie tego dobra, którym będziemy mogli się dzielić z innymi, a to dla nas harcerzy też bardzo ważne.
Także harcerze z Krakowa podzielili się światłem betlejemskim z mieszkańcami miasta. W wygłoszonej msze koncelebrował kardynał Stanisław Dziwisz. W wygłoszonej homilii metropolita krakowski wyjaśnił symbolikę światła. Podkreślił także nadzieję, jaką podkłada w harcerzach, nawołując ich do bycia żywymi świadkami Bożej dobroci i miłości. O szczególnym przesłaniu słów odwołujących się do tegorocznego hasła opowiadają harcerze z Chorągwi Krakowskiej Związku Harcerstwa Polskiego.
Odważ się być dobrym. W tym wypadku chodzi bardziej o to, żeby nie być biernym w działaniu, a otworzyć się też na innych. Często jest tak, że myśli się, że wystarczy się trzymać jakichś zasad, a sprowadza się to do jakiejś teorii. Najbardziej ma to wzywać harcerki i harcerzy do działania w praktyce, do czynienia dobra na zewnątrz.
Światełko betlejemskie to już jest taką imprezą, która jest wpisana na stałe harmonogram imprez harcerskich. Nie może być tak, że nie będzie światełka betlejemskiego.
Tradycja betlejemskiego światła pokoju narodziła się w 1986 roku w Austrii, do Polski. Pierwszy raz światło trafiło 5 lat później. Od tego czasu zawsze, na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia, światło przekazywane jest polskim harcerzom. Betlejemskie światło pokoju stanowi dla nas symbol pokoju, wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi i narodów. I tym kończymy. Zapraszamy w sieci wydanie o 12:00 i też jutro rano. 2, 1, 0. Kurier przygotowała Spółdzielcza Agencja Informacyjna.
No na piachtę, paura!